Dzień dobry, kłaniam się Państwu nisko, a dzisiaj z nami wybitny lekarz, wybitny chirurg, były minister zdrowia, pan profesor Marian Zembala. Kłaniam się nisko, panie profesorze.
Miło witam Państwa, z przyjemnością się kłaniam wspólnie z panem, naszym słuchaczom,
panie profesorze,
zaczynają nowy dzień.
Panie profesorze, no właśnie, zaczynają nowy dzień z wiadomością o tym, że od poniedziałku otwierane są centra handlowe, a nie na przykład szkoły, przynajmniej dla klas ósmych i dla maturzystów, a nie restauracje, a nie hotele czy siłownie. Czy pan rozumie logikę tych obostrzeń?
Ja myślę, że każdy z nas, który uważnie słucha wypowiedzi także przedsiębiorców, ale i osób odpowiedzialnych za sytuację epidemiologiczną, ma świadomość złożoności tej sytuacji. Ale kiedy od poniedziałku otwierane są galerie, muzea, to nas cieszy. Cieszy w tym sensie, że po pierwsze, będzie pewna szansa ekonomicznego wzmocnienia tego obszaru. Oczywiście w mojej prywatnej ocenie bardzo chciałbym, myślę, że nastąpi to niebawem, żeby ci restauratorzy, którzy, powiedzmy sobie szczerze, w mojej ocenie, oczywiście tu ocena mocniejsza będzie epidemiologa, ale ci restauratorzy, którzy w swojej restauracji przygotują nie 15, 25, tylko 4, 6, 8 miejsc przy pojedynczych stolikach, gdzie ludzie zgodnie z zasadami mogą wejść, posilić się, bo przecież funkcjonują. Są zmarznięci chodząc po ulicach i nagle marzy im się, żeby weszli, napili się kawy, herbaty, już nie rozmawiali, ale zabezpieczyli, zjedli coś drobnego. To jestem przekonany, że ten element wejdzie. Rozmawiałem wczoraj telefonicznie z moim kolegą, kardiochirurgiem z Lombardii, z Bergamo i pytałem go i powiedział mi, słuchaj, do godziny 18 są czynne u nas kawiarenki, restauracje, małe bistra, a warunek? Każdy musi wejść tylko w określonej liczbie, 4-5 osób na sali, ale
dobrze,
nie
panie profesorze, u nas te obostrzenia są luzowane inaczej. Przyznam, że bardzo wiele osób ma wątpliwości, no właśnie dlaczego akurat centra handlowe, a nie szkoły, a nie restauracje, ale zostawmy teraz to. Wie pan, bardzo wielu przedsiębiorców, jak słyszeliśmy choćby w faktach, nie może się doczekać zluzowania tych obostrzeń. Wielu z nich otwiera swoje restauracje. Niektórzy, to trzeba przyznać, zgodnie z jakimiś zasadami sanitarnymi, a inni nie. Widzieliśmy filmiki z warszawskiej restauracji, w której hulaj dusza, piekła nie ma, koronawirusa też nie, stłoczeni ludzie bez maseczek. Ano,
widzi pan, i to dotknął pan bardzo ważnej sprawy. Hulaj dusza, piekła nie ma. I to jest prawdopodobnie główny element lęku osób odpowiedzialnych za sytuację epidemiologiczną. Przecież są dwa główne powody, dlaczego tak nie robimy. Kiedy patrzymy, że otwarcie dyskoteki, ja rozumiem, każdy młody człowiek i nie tylko młody potrzebuje naturalnego wyjścia, ale kiedy widzimy nienormalnie zatłoczone dyskoteki, nie tylko w Brukseli, pamiętamy ten epizod, ale węgierski z udziałem węgierskich europosłów, kompletnie chybiony, ale widzimy, co się działo w jednej z dyskotek Radomiu czy Gdańska, to przyznajmy razem ze wstydem, że jednak zabrakło rozwagi, bo przecież...
No tak, ale panie profesorze, ci młodzi ludzie, którzy tam przychodzą, oni nie słuchają tego. Oni nie są wśród, tych, którzy trafiają później do szpitali. A wczoraj podano dane, że mamy znów ponad 7 tysięcy nowych przypadków, prawie 400 osób zmarło i to jest chyba najbardziej przygnębiające, że liczba osób, która umiera na koronawirusa, nie maleje.
Wie pan, mamy wciąż, nie boję się tego powiedzieć, w kategorii porównania nas z krajami europejskimi o bardzo silnej medycynie, Skandynawia, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy nawet, Lombardia przecież, to wypadamy na tym tle, nie bójmy się tego powiedzieć, nieźle. Mówię to jako lekarz, który ma rozeznanie, jaka jest sytuacja. Jeżeli ten sam mój rozmówca wczorajszy mówi, uwaga, bo w Lombardii, w tej bogatej Lombardii, Mediolan, Bergamo, Brescia znowu zapełniają się łóżka chorymi z COVID-em, to znaczy żarty nadal i ostrożność musi trwać. I jak tak popatrzymy, to przyznamy, że nie rozdzieramy szat, że są pewne wolne rezerwy w szpitalach istniejących, czy tak zwanych tymczasowych.
Panie profesorze, dobrze, ale pan, przypominam sobie i przypomnę panu, że jesienią, kiedy wybuchła fala protestów aborcyjnych, to pan przestrzegał przed nimi, mówił, że to może spowodować wzrost zachorowań. Rzeczywiście wzrost zachorowań nastąpił, choć trudno powiedzieć, czy to akurat przez to, no a niemniej jednak nastąpił, to prawda. No i czy pan się nie boi teraz, że te protesty znów spowodują to, że zamiast znoszenia ograniczeń będziemy w nich tkwili jeszcze dłużej?
Nie tylko się, wszyscy się tego boimy, i ja również. Jest to wyjątkowo niedobry czas, czas, kiedy walczymy, i to trzeba powiedzieć uczciwie, z pewnymi dobrymi wynikami w sensie opanowania pandemii, która przecież, ale jeżeli jednocześnie, nie wolno nam nie dostrzegać tego, co się dzieje w krajach, które są dla nas taką drugą opinią, a może pierwszą opinią, której nie wolno lekceważyć. Kiedy popatrzmy, co się dzieje w Szwecji,
panie
Norwegii,
profesorze, ale pan
Danii.
Pan mówi, że to zły czas, to znaczy...
Zły czas w tym sensie doprecyzuję, że w czasie, kiedy potrzebujemy solidarności i odpowiedzialności nas wszystkich, w wyniku protestu. Skądinąd rozumiem ten protest i ten bunt kobiet zmuszonych do wyjścia na ulicę, żeby zaprotestować, albo inaczej silnie zwrócić uwagę, żeby tę sprawę, która nie musiała teraz nastąpić w formie takiej, jaka dokonana, to był ruch niefrasobliwy. Muszę powiedzieć, nie pomagający.
Czyli pan uważa, że opublikowanie,
ani...
opublikowanie tego orzeczenia jest niefrasobliwe i
tak jest.
Pan twierdzi, że to szkodzi premierowi, tak?
Nie pomaga premierowi i wszystkim, którzy walczą o opanowanie pandemii. Ja w związku z tym, ja nie jestem politykiem i nie będę.
No, był pan minister zdrowia w rządzie Wykopacz.
Byłem i mówię to z dumą, z szacunkiem wobec tej instytucji, która robiła sporo dobrego i jak ja obserwuję działania Ministerstwa Zdrowia, a obserwuję bacznie, tam jest bardzo wielu, bardzo sprawnych, odpowiedzialnych ludzi. Mówię to z szacunkiem.
Jak pan ocenia, ale panie profesorze, to jednym zdaniem, jak pan ocenia działanie ministra Niedzielskiego i to, jak on radzi sobie w walce z pandemią?
Muszę panu powiedzieć, że działania ministra Niedzielskiego, uczciwie, się to komuś podoba czy nie, ale także Michała Dworczyka, którego zawsze z Sejmu pamiętam jako bardzo sprawnego na komisjach sejmowych, bardzo merytorycznego, oceniam dobrze. Ma duże wsparcie bardzo mocnych autorytetów, z czego się bardzo cieszę. I na tle Europy w tym działaniu wypadamy dobrze, ale chcę dokończyć wątek.
Panie profesorze, jeśli mogę pozwolić, dokończmy ten wątek na rmf24.pl i interi.pl. Tam porozmawiamy o tym, że są puste miejsca w szpitalach, że inne oddziały niecovidowe chcą, żeby ludzie przychodzili do szpitali, a szpitale, no a ludzie się boją. Jak spowodować, żeby ludzie się leczyli na inne choroby? O tym też porozmawiamy w internecie. Słuchaczom radia serdecznie dziękujemy. Życzymy miłego i zdrowego
dnia. Życzę państwu miłego dnia i proszę bardzo uważać. I żyć.
No właśnie, proszę uważać i żyć. To jest motto dla nas wszystkich. Panie profesorze, dobrze, to niech pan dokończy ten wątek.
Proszę prowadzić, ja będę ściśle odpowiadał na pana.
Nie, no to, panie profesorze, dobrze, to już zostawmy sprawę protestów aborcyjnych i ocenę tego, jak
ja
to...
Ja chciałbym tam skończyć, bo to nie proszę. Zdołałem skończyć pewnego wątku.
To proszę.
Można?
Ależ oczywiście, cały czas są
w mojej ocenie internauci. W mojej ocenie jest szansa, abyśmy powrócili do inicjatywy prezydenckiej, o której pozytywnie powiedział 2 dni temu pan profesor Zoll, że zasługuje na to, aby do niej powrócić i być może pozwoli ta inicjatywa prezydencka przy większości sejmowej przywrócić ten pewien spokój.
To od razu umówmy się, że pan mówi o ustawie, o projekcie...
Ja mówię o ustawie prezydenckiej.
Tak, w sprawie aborcji. No tak, tylko wie pan, zdaje się, że tutaj emocje już rządzą, emocje są rozchulane potwornie. Ludzie już tak naprawdę nawet nie wiedzą, czego dotyczy wyrok Trybunału. Nie wiedzą, że on dotyczy tylko jednej sytuacji, jednej z przesłanek, czyli tak zwanej aborcji eugenicznej, czyli tej, w której płód obarczony jest wadami genetycznymi. No wadami, tak.
Mamy w zarazu kolejną ustawę, kolejną inicjatywę tak zwanej dekryminalizacji aborcji. A więc jeżeli opadną emocje, do czego bardzo zachęcam, ja wiem, że jest to trudne, i musi wyjść od sygnał silny, że działamy, żeby...
Ale panie profesorze, pan wzywa wszystkich, żeby się razem zjednoczyli, na przykład, nie wiem, opozycję i koalicję rządzącą, żeby w Sejmie przegłosowali razem zgodnie jedną ustawę. To jest niemożliwe, panie profesorze. To nie nastąpi. Polityczny spór jest na rękę politykom, i to zarówno politykom opozycji, którzy chcą dzięki temu zyskać na popularności, jak i być może politykom PiSu.
Pan to dobrze wie i ja także to wiem, że żeby wypracować kompromis, na który czekamy, mądry kompromis, muszą być wcześniejsze sygnały pewnej umiejętności koncyliacji. Kiedy w każdej sprawie twardo stoimy przy zakopanych przy toporach wojennych, to czas te topory, najwyższy czas zakopać, a przynajmniej odłożyć na półkę i pokazać pewne możliwości koncyliacyjne w różnych sprawach. To jest przecież najlepszy przyczynek do kompromisu. Ja bym się skupił na sprawie kobiet, bo ona jest sprawą ze wszech miar w tej chwili ważną.
Dobrze, panie profesorze, to co pan proponuje w sprawie aborcji? Do czego pan, nie wiem, namawia opozycję, do czego pan namawia rząd?
Opozycję proszę, nie namawiam, bo tam jest wielu utalentowanych ludzi i środowisk, aby w imię solidarności i odpowiedzialności rozważyły poparcie inicjatywy prezydenckiej, którą tak odłożono z pewnym, nawet powiedziałbym, lekceważeniem. Tymczasem nawet profesor Zoll 3 dni temu słuchałem z uwagą tego wielkiego eksperta, powiedział, to jest inicjatywa godna kontynuacji i powinniśmy wszyscy, bez zacietrzewienia, zwracam się do moich kolegów także z opozycji, żeby tą sprawę poprzeć, żeby szukać przestrzeni rozwiązania, co oznacza, że wszyscy, także kościoły chrześcijańskie, tutaj wyciszyły te swoje bardzo takie niekoncyliacyjne argumenty, wsłuchując się w stanowisko kobiet, tych kobiet, które protestują. Oczywiście życie dla każdego człowieka, dla mnie jako lekarza, jest wartością nadrzędną, ale ten mądry kompromis, też jako lekarz wiem, że są i będą wady, które nie są w stanie dzieci urodzone z wadami przeżyć. I takie dzieci bez mózgowia widziałem. I to jest wielki dramat. I trzeba tą sytuację koniecznie rozwiązać.
I na tym apelu, poprzestańmy w tej sprawie. Zobaczymy, jak na apel pana, rozumiem także po części profesora Zolla, zareaguje opozycja, jak na ten apel zareaguje koalicja rządząca. Ja mam tu pana inne pytanie. Chodzi mi o szczepienia i brak szczepionek tak naprawdę. Słyszymy, że Unia Europejska chce zwalczać eksport nielegalny, jak twierdzi, eksport szczepionek z Unii do krajów pozaunijnych. Czy to wszystko nie pokazuje nam, że to koncerny farmaceutyczne rządzą Unią Europejską, rządzą rządami, rządzą państwami, a nie nasze wybierane parlamenty, rady ministrów?
Panie redaktorze, gdybyśmy, przepraszam bardzo, przy całym szacunku dla pana inteligencji i toku i tej wypowiedzi, gdybyśmy tak myśleli, to byśmy jutro czy pojutrze już na antenie niektórych radio, które się mienią katolickie, a katolickimi nie są, w mojej ocenie, czy są mało, słyszeli spiskową teorię dziejów. Nie. Firmy farmaceutyczne rządzą się swoimi prawami. To jest niestety, ale właśnie dzięki Unii ja przywołuję bardzo mądrą wypowiedź niesłychanie mądrej kobiety, Ursula von der Leyen. Słucham jej z wielkim szacunkiem. Miałem przyjemność jej wysłuchiwać jeszcze jak byłem rok temu, jeszcze przed moim udarem. Słuchałem jej jako uczestnik z otwartymi ustami. To jest niesłychanie kompetentna osoba i serce rośnie, że tacy liderzy kierują Unią, która powiedziała wyraźnie, zrobimy wszystko, żeby nie doprowadzić do korporacyjnej zmowy, żeby nagle niektóre kraje były pozbawione możliwości dostępu do
szczepionek. Wie pan, że rośnie na świecie, nie w Europie, ale na świecie rośnie rynek, czarny rynek szczepionek.
Myślę, że za wcześnie. On raczej pojawia się w przestrzeni internetowej, kiedy kombinatorzy, w Polsce też na szczęście, wyłapani przez służby i policję, handlują szczepionkami, które wcześniej skradli.
Ale pan mówi teraz o drobiazgach, pan mówi o detalistach. Na świecie rośnie całkiem pokaźny rynek. No choćby słyszymy nieoficjalnie, ja słyszałem od jednego z ministrów, że zgłaszają się do polskiego rządu bardzo podejrzane persony ze świata, firmy międzynarodowe, które oferują pośrednictwo w zakupie szczepionek. No to są, prawdopodobnie są to szczepionki na przykład z krajów trzeciego świata, które rządy tamtych państw sprzedają nielegalnie, bo i tak nie szczepią swoich obywateli.
Miejmy zaufanie do premiera i jego zespołu. To jest zespół bardzo, bardzo odpowiedzialny i ja to zaufanie mam. I tej sytuacji się nie boję. Na szczęście jesteśmy w Unii ciągle, dzięki Bogu i ludziom, nie doszło do tego, że zostaliśmy zmarginalizowani i nadal korzystamy z Unii. Ja
panie profesorze, ale wracając do szczepionek, wie pan, bo to ciągle jednak silne jest lobby antyszczepionkowe, grupa ludzi, która przekonuje.
Jeżeli firma szanująca się, firma Pfizer, wymienię nazwisko, nazwę firmy, nagle z dwudniowym tylko wyprzedzeniem mówi, że ogranicza drastycznie dostawę szczepionek, dostawy, ponieważ jej hala produkcyjna wymaga przemodelowania i tak dalej, to przecież jest to, mówiąc szczerze, nieodpowiedzialne. Wczoraj mój rozmówca z Bergamo powiedział mi, że są w wielkim kłopocie, bo Włosi nie są tak dobrze zorganizowani jak my, mimo że mają świetną medycynę, zwłaszcza w Lombardii. Powiedział mi, że wczoraj mieli tłumy kłębiące się ludzi czekających seniorów, w tymże uniwersyteckim szpitalu w Bergamo. Dlaczego? Ponieważ firma Pfizer nie dostarczyła szczepionek. Proszę zobaczyć, to jest problem. Dlatego dobrze się stało, że premier osobiście tak mocno czuwa nad tym, żeby te szczepionki dotarły, a to, że jesteśmy krajem europejskim i tak mocno pani Ursula von der Leyen zapewnia o tym, że będzie czuwała. Oczywiście poszczególne kraje próbują znaleźć rozwiązania poza.
No tak, ale to panie profesorze, zostawmy walkę państw europejskich o szczepionki. Ja chciałem spytać trochę o co innego. O to, że wciąż bardzo wielu ludzi nie wierzy w szczepionkę. Profesor Robert Flisiak, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, bardzo zdecydowanie się o tym wypowiedział. Powiedział, że osoby, które nie chcą się szczepić, stają się mięsem armatnim. To one będą generować odporność stadną. Część z nich nie przeżyje.
Wie pan, wczoraj rozmawiałem, miałem taką rozmowę z takim proboszczem, którego znam i cenię, ponieważ zawsze był otwarty w myśleniu i działaniu. I kiedy wspomnieliśmy, że wskutek COVID-u zmarł geniusz polskiej medycyny, twórca nefrologii, endokrynologii polskiej, wielki lekarz,
pan profesor
wielki
Kokot,
człowiek.
Tak?
pan profesor Franciszek Kokot, którego pochowamy w najbliższą sobotę, i to jest smutek dla całego polskiego środowiska lekarskiego, ikona akademickiej medycyny nie tylko na Śląsku, w Opolu, ale w całym kraju, to tłumaczyłem księdzu proboszczowi, kiedy mi zadał pytanie, mówiąc, wie pan, ja mam masę rozmów, nie tylko przy spowiedzi, czy ta szczepionka działa, co mam im powiedzieć? Ja w pewnym momencie powiedziałem, drogi księże proboszczu, proszę powiedzieć, że jeżeli rzeczywiście jesteś katolikiem i codziennie mówisz dekalog, nie zabijaj, to powiedz głośno, że ty, że nie szczepiąc się, zabijasz nie tylko siebie, ale zabijasz innych. Nie wiem, no musimy szukać, przekonywać wszelkich możliwych argumentów, ponieważ wyszczepione społeczeństwo to odporność populacyjna i to szansa.
Panie profesorze, pan mówi coś, z czym oczywiście trudno się nie zgodzić. Ja się z panem zgadzam całym sercem. Pan mówi o odpowiedzialności społecznej. Pan mówi o tym, by politycy zjednoczyli się w jednej sprawie, a nie rozgrzewali nastroje społeczne i doprowadzali do jakichś wielkich, no tak, to dramatycznych, gwałtownych wystąpień. To wszystko tak, to prawda, ale z drugiej strony życie jest zupełnie inne. Życie to właśnie otwarte dyskoteki, otwarte siłownie. Życie to ludzie, którzy no, mają w nosie jakiekolwiek ograniczenia. Życie to także te wielotysięczne demonstracje, które odbywają się no, w różny sposób. Czasami z jakimiś zasadami, czasami z maseczkami, ale czasami bez. Co pan powie, wie pan, tym wszystkim ludziom? Oni nie chcą nas słuchać, nie chcą pana słuchać, nie chcą mediów słuchać.
Ja chciałem powiedzieć tak. Trzeba zacząć od małych, ale silnych, to troszkę zaprzecza, od silnych sygnałów, które jednak dotrą, mimo tej kontestacji młodych, starszych czy seniorów nawet, bo są opinie, ja już się dwa razy zaszczepiłem, maska już nic nie istnieje, jestem swobodny, wyzwolony. Chciałem powiedzieć tak, my musimy pokonywać w sobie bariery, bo pandemia nas okaleczyła, chociaż przewrotnie powiem, że z tej pandemii ci, którzy przeżyli, powinni wyjść lepsi, mający świadomość, że mogli zginąć, mogli nie żyć, tak jak wybitny profesor Kokot i wielu innych walczymy o życie młodego człowieka, który ma lat 30 w Śląskim Centrum. Był już ciężki kryzys, wydawało nam się, że go nie uratujemy, na szczęście jest takie przesilenie w dobrą stronę.
30-latek, który walczy o życie z powodu koronawirusa?
30-latek, który niestety doznał zakażenia COVID-em. Nie dochodzimy. Oczywiście epidemiologiczne postępowanie sprowadzone. Prawdopodobnie wskutek zakażenia kontaktu z osobami, którym pomagał, tak mówi jego rodzina, donosił jedzenie, którzy mieli, a nie zawsze przestrzegano masek, odległości tego wszystkiego. Nie ma innych możliwości. Wirus jest bardzo groźny i pandemia jest wciąż jeszcze przed nami. Ja wierzę, że dzięki działaniom, także my ją pokonamy. Są wszelkie dane ku temu, żeby lato tegoroczne zastało nas w opadającej pandemii, a ilość zaszczepionych sprawi, w tym szczególnie seniorów, bardzo słusznie, medycy, prawie wszyscy będą zaszczepieni. To jest przecież wielka sprawa. Dobrze, jeżeli dodamy do tego, panie redaktorze, a powinniśmy dodać, że my medycy jesteśmy, używając języka wojskowego, zaprawieni w boju wskutek walki od roku z pandemią. I to oznacza, że mamy szansę uratować chorych.
Panie profesorze, jedna sprawa właśnie dotycząca trochę no, medyków, ale dotycząca szpitali. Ja sam rozmawiałem z panią profesor z jednej z warszawskich klinik, która mówi mi tak, ja mam puste łóżka na oddziale, a powinna mieć zajęte, bo chorych nie ubywa, tylko do mnie nie przychodzą, bo się boją, że COVID, bo się boją, że no właśnie, że teraz na pewno wszystkie szpitale są zamknięte. To nieprawda. Ludzie po prostu ze strachu się nie leczą. Nie leczą się na serce, nie leczą się na inne dolegliwości, na dolegliwości neurologiczne, poważne, które mogą później, no nieleczone, skutkować tym, że będzie znacznie trudniej później. Nie leczą się też chorób, które nie zagrażają życiu, ale które można wyleczyć, nie? Wszystkich innych. Panie profesorze, co pan powie tym wszystkim ludziom właśnie?
Ja może zacznę od uwag dla moich kolegów, lekarzy, także dyrektorów szpitali. Byłbym wielce niepocieszony, żeby nie powiedzieć zmartwiony, gdyby szpital, którym kieruję, był szpitalem bez chorych. Dlatego, że czy nam się podoba, czy nie, taki szpital staje wobec problemów nie tylko etycznych, ale i ekonomicznych, bo przecież Narodowy Fundusz Zdrowia, przyznajmy to, płaci za świadczenia. Mało tego, tam gdzie są oddziały covidowe, te dodatki specjalne dla ludzi są. Czyli każdemu szpitalowi powinno zależeć, żeby wykorzystać, i ja tak czarno nie widzę, pomagam w drodze telekonsultacji, jeżeli można tak powiedzieć, jednemu z seniorów w województwie podlaskim. I muszę panu powiedzieć i państwu z radością powiem, że on, człowiek, który stworzył potęgę w pewnej dziedzinie polskiego przemysłu niedostępnego dotąd, polskiego łososia, tak jest, gdzie nawet Holendrzy, którzy przyjechali odwiedzać ten zakład, byli pod wrażeniem. Ja nie mam żadnego konfliktu interesów, ale wymienię tę firmę Swempol z Polesia. Chylę czoło, bo wiele lat spędziłem w Holandii i wiem, z jaką atencją wobec tej firmy polskiej odnoszą się Holendrzy i Norwegowie, którzy nie są skorzy do łatwych. Państwo wybaczcie, nie mam konfliktu interesów. Jasne. Żadnego. W związku z tym mogę o tym głośno powiedzieć z dumą. Otóż proszę sobie wyobrazić, właściciel, twórca tej firmy również jest ofiarą COVID-a i jak patrzę, z jaką wielkim zaangażowaniem koledzy moi lekarze w Białymstoku, w Bielsku Podlaskim podchodzą do całego złożonego aspektu opieki, nie tylko nad tym chorym, to muszę powiedzieć, że serce rośnie, więc ja chcę pana i państwa uspokoić. Śląskie Centrum Chorób Serca, które z dumą reprezentuję, ale nie tylko. Jest bardzo wiele i coraz więcej dobrych szpitali w Polsce, bo nie opłaca się być niedobrym szpitalem. Taki szpital się nie utrzyma. W związku z tym, moi drodzy pacjenci, jeżeli mogę o coś prosić, jeżeli macie bóle zamostkowe czy jakieś niepokojące stany, proszę nie czekać, tylko zgłaszać się do lekarzy, do szpitali. Będą przyjmować, przyjmują i to działanie trwa. Powiem więcej. Jako kardiochirurg zrobiliśmy w ubiegłym roku 1500 operacji serca u dorosłych i dzieci. To jest więcej niż przeciętne ośrodki w Niemczech czy
A jak to się ma, przepraszam, do roku 2019? Czy u was spadła liczba tych zabiegów w ubiegłym roku?
Nie. Mimo pandemii, ze względu na duże zapotrzebowanie chorych z całego kraju, stanęliśmy na wysokości zadania. To jest zasługa wspaniałych kardiologów zabrzańskich i nie tylko polskich, z którymi współpracujemy. Dziękuję. Kardiochirurgów. Olbrzymie zaangażowanie tego środowiska. Panie redaktorze, proszę łaskawie, korzystam z okazji, żeby moim kolegom podziękować, bo przecież jeżeli mówimy o ratowaniu ofiar COVID-u, zwłaszcza ludzi młodszych, to w sytuacji, kiedy respirator nie wystarcza, pozostaje ECMO, czyli sztuczne płuca, i kardiochirurdzy z anestezjogami przejęli ciężar, ratując fantastycznie, działając w oddziałach Warszawy, szpital MSWiA, Zabrza, Katowic, ale Lublina, co niesłychanie cieszy, i innych miejscach w kraju. Dziękujemy, olbrzymi wysiłek. Chcę powiedzieć jeszcze raz, drodzy państwo, którzy nas słuchacie, zachowajmy pogodę myślenia i nadzieję. Po pierwsze, przyjdzie czas, niebawem, jestem przekonany, że kawiarenki i te restauracje i bistra, za którymi tęsknimy i zziębnięci na ulicy chcielibyśmy na chwilę wejść, i bezpiecznie się posilić, będą otwarte. Mam wielką nadzieję, że nastąpi to tak jak we Włoszech czy w Szwajcarii za tydzień, dwa, jeżeli tylko sytuacja się stabilizuje. Natomiast nie wolno nam w sposób niekontrolowany iść w takie szaleńsze zabawy, zbiorowiska. Mam na myśli te dyskoteki. To jest nieroztropne i nieodpowiedzialne. Natomiast jestem przekonany, że ponad podziałami powróci środowisko do inicjatywy prezydenta i dojdzie do rozsądnego rozwiązania, które jest bardzo potrzebne i nie wolno nam tego odkładać. Szkoda tych marznących kobiet, które mają swoje racje i nie wolno ich nie słuchać. Jestem przekonany, że ten czas już przyszedł.
Bardzo.
W imię solidarności i odpowiedzialności nas wszystkich.
Bardzo panu dziękuję. No, profesor Marian Zembala wzywa do solidarności i odpowiedzialności polityków i nas wszystkich.
Państwu.
Bardzo panu dziękuję, tak panie jest. Profesorze.
I drodzy państwo, jutro nasze serduszka, ale i portfele troszkę przeznaczmy dla wielkiej idei, cudownej idei, która nas łączy, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i dzieła Jerzego Owsiaka, który zostawia wielki ślad i wielką pomoc dla was, dla waszych dzieci, dla seniorów w ratowaniu życia i zdrowia. I proszę was, nie szczęście serca i serduszek. Jak zobaczycie ziemniątego wolontariusza z maseczką i z puszką, to proszę was, ogrzejcie go trochę, żeby czuł ciepło i empatię nas wszystkich, bo robią wielkie rzeczy. Ducha nie gaście. Wszystkiego dobrego.
Ducha nie gaście. Tym papieskim wezwaniem zakończyliśmy rozmowę z panem profesorem Marianem Zembalą, wybitnym chirurgiem, byłym ministrem zdrowia. Bardzo panu serdecznie dziękuję, panie profesorze. Kłaniam się nisko.
Dziękuję, nisko się kłaniam państwu, życzę zdrowia.
Proszę tam psa wyprowadzić, bo się biedny po prostu, o właśnie, domaga już tego. Kłaniam się nisko.
Do zobaczenia. Ukłony, zdrowia i to przyjemność dzisiaj było spotkać się z panem i pana zespołem.
Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. Do widzenia. Dziękuję.